Cześć, witajcie w 203. odcinku podcastu Inside Baseball z Warszawy i Wrocławia. Mówię do was Mateusz Żarkowski.
Oraz Konrad Okoński, susza bracie.
A w dzisiejszym odcinku rozkminy. Sezon lęgowy policji uważam za zamknięty.
Literaki.
Czemu ludzie lubią umierać za rzeczy?
Rozniosły, gra roku.
Kącik zoomowy.
Tak, zdalny proces i osioł do wynajęcia.
A, zgin jak twój bohater.
Startuje internet.
Oraz kącik robotyczny, biblia przypisana przez sieć wyszkoloną na BDSM. To jest tak dobre.
Czytałeś to?
Nie, ale to brzmi tak dobrze. To brzmi jak idealny
kawałków.
Pomysł. Mi się wydaje, że będzie pan zadowolony. Będzie pani zadowolona z Biblii w klimacie BDSM.
Okej, znaczy wiesz, to są wszystko te projekty, które są robione przez sieci neuronowe.
Wbijaj
i to wszystko jest trochę bzdura.
Wbijaj do krzyża. O tak.
No tak, no to jesteśmy. Jesteśmy w bardzo suchym tygodniu. Nagraliśmy ostatnio w środę, to nie minął cały tydzień, przez co nie ma żadnych newsów.
A my i tak zrobimy z tego godzinę.
Tak, kiedy wytniesz wszystkie, które które są koronawirusowo smutne, to nie zostaje zbyt dużo, ale wiesz, spróbujemy.
Ja mam dobrego newsa generalnie.
Daj.
Na temat koronawirusa.
Nie, takich nie chcę.
Na świecie jest tylko 2 miliony 600 przypadków potwierdzonych.
Z czego większość w Ameryce, nie?
Z czego większość w Ameryce, no ale ciężko jest porównywać się do Ameryki, biorąc pod uwagę, że Ameryka jest chyba Europą. Czyli jak dwie Europy.
Tak.
No może nie, może jak jedna Europa. Nie wiem, ile jest ludzi w Ameryce, a w Europie.
Kto wie, ej, to jest dobry moment, żeby sprawdzić to. Będziemy bardziej informatywni niż lekcje w TVP. Czytałem dzisiaj...
A więc mamy 750... Około 750 milionów będzie.
No. W Ameryce jest mniej.
No tak, no bo oni
328
mają...
328 milionów.
No tak czy siak, jest to... Połowa Europy. W takim razie jest to większy region, połowa Europy. Wydaje się, że powinni mieć całkiem niezły social distancing, nie?
Tak, mają, ale nie jest tak gęsto u nich.
No, Nowy Jork dostał... Oni przede wszystkim nie mieli zakazu podróży na czas Wielkanocy, więc dochodzi do takiego akcji, że stan Nowego Jorku ma... 260 tysięcy, z tego co widzę. Mam taką apkę fajną do tego. I 260 tysięcy w jednym stanie to dużo. To jest więcej, no generalnie jebać Hiszpanię, jebać Włochy.
Ile było we Włoszech? Ja nawet nie wiem.
We Włoszech było 183, potem przegoniła ich Hiszpania z 210 teraz.
Wow, nie wiedziałem. Może dorobili imprezy,
tak,
wiesz.
Tak, więc żeby nawet konkurs trwa, nie?
Cieszyć się, że mają mniej niż Włochy.
Konkurs trwa. No jest ciężki motyw jest z tym, z tą pandemią. Trochę mi się wydaje, że nikt nie ma jaj, żeby cokolwiek zrobić.
W sensie co zrobić? Zacząć zabijać chorych?
Na przykład, nie? Bo musisz trochę powiedzieć, albo musisz mieć jaja, żeby powiedzieć, nie, zamykamy i chuj, radźcie sobie i bierzemy kryzys. I to jest nasza odpowiedzialność i wtedy dajemy dotacje, wywołujemy kryzys i tak dalej, albo mówimy, no bardziej niż ma śmierć interesuje nas ekonomia, bo ekonomia trafi więcej osób, więc trzeba powiedzieć, no dobra, no to fajnie było, ale chyba trzeba dać ludziom umrzeć. Więc albo trzeba przewidzieć, albo trzeba, no nie wiem, powiedzieć, no bo na przykład co z tego, że na przykład zredukowałeś teraz liczbę przypadków, jeśli tak naprawdę odsunąłeś to tylko w czasie. I
no tak, ale to, ty chcesz
no to jeżeli
to
tylko otworzysz...
W czasie. Bo nie
tak,
chcesz
ale,
zapalić
no,
szpitali,
jest,
to taki
dobra,
jest cel.
Dobra, ile jest ludzi, Konrad, ile jest ludzi w Polsce?
Nie wiem, mogę wygooglać i powiedzieć.
10 tysięcy. No nie, no 10 tysięcy.
Może.
No to jaki to jest procent populacji Polski?
Nie wiem, no większy niż ilość szpitali chyba.
No tak, chodzi mi o to, że jeżeli wszyscy będą musieli być chorzy...
Tak, tak? Tylko cały cel social distancingu jest taki, żeby zmniejszyć ilość zachorowań naraz, żeby nie zawalić szpitali za bardzo. Poza tym nadejdzie no dobra, też szczepionka ale... w pewnym momencie, co nie? A nie no masz nie. dowodów, że ludzie, którzy byli chorzy, nie będą chorować ponownie.
Chyba nie. No ja słyszałem, że nie jest tak. Że ludzie zarażają się ponownie. No w Polsce no. mamy 38 milionów ludzi, co oznacza, że... co oznacza, że zajęłoby nam... jakby... Nawet nie wiem, jaki jest przedział, nie? Ale żebyśmy przeszli przez te 10 milionów i tak dalej, to musielibyśmy... I załóżmy, że utrzymałoby się to na poziomie 10 tysięcy. Bo to jest maksymalny poziom teraz. Mhm. No to... no to generalnie co, zostaje nam 2 tygodnie razy 4000, czyli 8000 tygodni, czyli 8400 na 5, około 800 lat, tak?
Ty po prostu ekstrapolujesz, ile czasu będzie potrzeba, żeby wszyscy zachorowali.
Tak, no 10 tysięcy, no przymusi, no chcesz wygładzić krzywo. Wirus jest tak zaraźliwy, że każdy musi zachorować. I no chcę, moim jedynym celem jest nie zawalić wszystkich szpitali. No więc jeżeli mówisz, no okej, okay, jaki jest cel zatrzymywania się, no to ja ci mówię, no niewielki, bo jeżeli teraz zatrzymujesz się, no spoko, no to szpitale nie są zawalone, okej, okay, spróbowaliśmy tego, no ale dopóki nie dostaniesz informacji, że na przykład to spada i że to faktycznie nie wybuchnie się, jak otworzysz, nie wybuchnie z powrotem, jak otworzysz, nie wiem, biznes w ogóle, nie? Spotykanie się, normalne funkcjonowanie ludzi, no to trochę hardcore, nie?
No nie wiem, no może, wiesz, nie jestem epidemiologiem. Zakładam, nie, no że nadchodzi szczepionka, która będzie na przykład za rok tutaj.
No to tak czy siak, no to rok jest niemożliwy do wtrzymania w takim tym, nie?
Ja wiem,
już teraz zaczyna się... No tak, ty. Ale myślę, że dużo ludzi ma ciężko.
Tak, ale mieliśmy rozmawiać o tym, że można wychodzić do parków i lasów, a zaczęliśmy gadać o smutach.
Nie, to nie są smuty, to są fakty.
Cholera. Tak. Tak, Mateusz, właśnie dlatego lubimy fantastykę i science fiction, bo może trzymać się z dala od faktów.
Tak, to prawda. To prawda. Nic, no po prostu... Po prostu takie wygładzenie krzywe, jasne, że to jest fajna narracja, ale moje pytanie jest takie... No, ile jesteśmy w stanie, ile jest niepotwierdzonych przypadków, które gdzieś tam sobie przeszły?
Wiesz.
No i trochę.
Chciałbym być osobą, która ma kwalifikacje, a także podstawowe informacje, żeby dyskutować z tobą na ten temat. Ale nie jestem. I nie mam. Więc nie czuję, że mogę dać ci drugą stronę do tej dyskusji, która może odeprzeć twoje argumenty i powiedzieć, że nie wszystko będzie dobrze. Ale wciąż mogę to powiedzieć. Hej, wszystko będzie dobrze.
Jest.
Fakty inside baseball.
Wszystko będzie dobrze, prawdopodobnie.
Masz jakieś inne rozkminy na ten temat, na ten tydzień?
Tak, parki otworzyli.
Tak, parki i lasy. Można teoretycznie pojechać do lasu. Co znaczy, że teoretycznie można się wspinać znowu. Tylko tak. W lesie, nie na sali.
No ja, my że tak powiem, mieliśmy taki nie, jakby same zamknięcie lasów nie za bardzo się obiło o nas, bo mieliśmy akurat miejsce, które było tak skitrane, że spokojnie mogłeś sobie chodzić wśród drzewek. Nie było to uważane za las, czy za park, więc spoko, ale tak myślę, generalnie ilość policji, jaka się zrobiła, no to trochę mam takie wrażenie, że sezon lęgowy uważam za zamknięty. Tak jak wcześniej wszyscy spacerowali po tych parkach, tak teraz jak wyszli ludzie, to się trochę przestraszyli.
Ale w sensie widziałeś gdzieś policję? Bo ja mieszkam na przedmieściach i u mnie prawie nie było.
O stary, u mnie, ja potrafiłem wyjść na główną ulicę tej Warszawy i tam szły patrole w odstępie 100 metrów od każdego. Czyli potrafiłeś iść ulicą i zobaczyć 7 czy 8 patroli idących.
Ej, no to oni musieli wszyscy siedzieć w centrum miasta.
No masakra, jeździli po parkach, robili jakieś rzeczy, to była masakra. I ci oni nie robili nic, no bo ostatecznie co mogą zrobić? Mogą...
ponoć. Tylko mnie nikt nie zaczepił.
Nie, mnie też, że...
z prawem.
A co jeżeli... Mam jeszcze jedną rozkminę, co jeśli cała policja zachorowała, bo oni byli jedynymi, którzy wychodzili w tym czasie.
Nie wiem, trzymali
odległości.
Spikną się razem w szpitalu, razem z naszymi politykami, którzy poszli chyba na imprezę smoleńską. Jeśli dobrze słyszałem w zeszłym tygodniu. Hej, musimy wierzyć, że władze zachowują się poprawnie, bo jeśli nie możesz w to wierzyć, to w co możesz wierzyć, Mateusz?
No w nic, dlatego jestem ateistą.
O, literaki. To jest dobra rzecz.
O stare, literaki. Literaki nas w ogóle pochłonęły.
Czy przeszedłeś...
Szukaliśmy takiej gierki, która by była taka do grania we dwójkę. No i graliśmy w Yes Your Grace, bodajże coś takiego. To jest o symulator zarządzania królestwem trochę. I to jest taka krótka giereczka. Próbowaliśmy grać razem w Disco Elysium, ale to jest gra, kurczę, gdzie jest bardzo dużo czytania. Mhm. I pomimo tego, że jest śmieszne, to trochę nie przeszliśmy przez to. Poza tym każdy, jak to w takich RPGach, każdy ma trochę inny pomysł na życie.
Tak.
Pijaka policjanta bezdomnego.
Ja też muszę to zagrać.
No i się odbiliśmy. Ale literaki weszły i to weszły kurwa jak w masło. Zobacz tak.
Jest świetne są literaki. Problem z literakami jest taki, że ja wymyśliłem literaki jako rozwiązanie, jak trzymać kontakt z rodziną. I umówiłem się z moim bratem, moją mamą, żeby pograć w literaki przez internet. I okazuje się, że według kurnik.pl literaki to jest gra dla dwóch osób. Nie da się grać w więcej osób niż dwie. Także jedyna opcja na granie w literaki przez internet, nie przez apkę żadną, tylko po prostu przez komputer, to było znalezienie jakiejś takiej starej flashowej gry na gry online, gdzie musieliśmy przejść przez całą instalację flasha na komputerze mojej mamy, żeby w ogóle odpalić tą grę. Ale udało nam się. I graliśmy. Jest całkiem fajnie.
Nice.
Ale jeśli ktoś zna sposób, żeby grać w Scrabble albo literaki w internecie więcej niż dwie osoby, to ja chętnie przyjmę, bo tamta strona jest cienka. Może musimy znaleźć po prostu apkę na telefon. Pamiętam, że kiedyś było trochę takich.
Ale no, ja ci powiem, że no możemy nawet zagrać sobie 2 na 2.
Jak 2 na 2? Aha, że my
no,
u nas...
No ty z Moniką, tak. Ja solo.
Czemu nie? Może można spróbować, może dzisiaj po filmy.
Tak. ZUS online też musisz mieć instalację flasha.
JOK 98. Ja wiem. Nie tylko musisz przejść przez instalację flasha. Musisz jeszcze używać Internet Explorera, ponieważ ani Chrome, ani Firefox, o ile dobrze kojarzę, nie obsługują tej strony.
Po co ci ZUS online?
Jeśli chcesz załatwić sprawy w ZUS-ie bez wchodzenia do ZUS-u. Mają bardzo fajny system. Fajny.
Tak?
Wiesz, jego możliwości są fajne, jeśli uda ci się go odpalić.
Jak się załatwia sprawy w ZUS-ie? Jakie sprawy załatwiasz w ZUS-ie?
No związane z ZUS-em, z płaceniem za ZUS. Ty nie jesteś samozatrudniony. Nie, czekaj, jesteś samozatrudniony.
Oprócz płacenia im... No, jakie sprawy załatwiasz w ZUS-ie? Oprócz płacenia im pieniędzy i mówić here's $5, now fuck off trochę.
Możesz sprawdzić, czy nie zalegasz.
I will pay you $5 to fuck.
Jeśli musisz złożyć jakiekolwiek podanie w ZUS-ie, to możesz to zrobić przez internet i dostaniesz czasami wyniki też przez internet. Możesz chyba dostać zaświadczenie o niezaleganiu. Jeśli zatrudnisz pracownika na jeden miesiąc, jeden wyjątkowy raz, to też możesz zgłosić to tam. Takie, wiesz, życiowe rzeczy. Zobaczysz, jak dorośniesz. No. Dobra. I co? Czemu ludzie lubią umierać za rzeczy? Czemu, Mateusz? Czemu tak jest?
Powiedz mi swoją rozkminę.
No to jest rozkmina, która zaczęła się od naszej dzisiejszej rozmowy o jednym z newsów, który dopiero będzie. A możemy do niego przejść teraz, żeby było tak jakby, żeby to połączyć. Zginie jak twój bohater. Brazylijski turysta pojechał na Alaskę, żeby zobaczyć autobus z firmy Into the Wild, czyli po polsku było, nie wiem, w dzicz. I tak samo jak mi powiedziałeś u bohatera tego filmu, zabrakło mu jedzenia i musiał wyzywać pomoc. Na szczęście miał jak wezwać pomoc i wezwał pomoc, żeby go stamtąd odratowano, ponieważ umarłby z głodu tak samo jak bohater swojego filmu. I teraz, kiedy rozmawialiśmy o tym filmie, powiedziałeś, że ten film, mimo tego, że główny bohater pojechał na Alaskę i umarł z głodu, szukając wolności, wciąż jakby jest uważany za symbol takiego romantycznego pościgu za wolnością i wiele osób jakby naśladuje tego kolesia, który pojechał tam umrzeć. Mhm. Dlaczego, tak. Dlaczego ludzie są tak chętni, żeby romantyzować rzeczy, które ich zabijają? Ja podawałem przykład Romeo i Julii, gdzie dwójka ludzi umiera wiechane, przez miłość, a potem ludzie dalej się kochają.
Tak, a potem wszyscy mówią, co to za piękna miłość.
Miłość jest tak piękna, patrz na tych martwych ludzi.
Tak, no tutaj jest tak samo, nie? Opowieść o... No to tutaj masz taką, w tym Into the Wild masz trochę tęsknotę za jakąś więź z naturą, nie? Żeby odzyskać to takie połączenie z naturą, więc trochę... No trochę ciekawe, bo on pokazuje ci, że nawet koleś, który skończył jakiś tam super college i tak dalej, no sam nie jest w stanie istnieć, nie? Nawet najlepiej wykształcony koleś i tak po prostu jakby sam no sam pada, nie? Sam nie daje rady.
Jestem magistrem księgowości, dlaczego nie przeżywam w dziczy?
Trochę tak, nie?
Czemu? Może jakby był magistrem survivalu?
No wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, nie? Ja znam dużo ludzi, którzy tak żyją, nie? Że podróżują dużo autostopem, robią jakieś takie rzeczy, ale zawsze jest to, czy właśnie kamperami, czy tam pływają, ale zawsze jest to trochę na zasadzie jako przerwa, nie? Jako ruszam podróż i wracam. Taki...
W sensie branie przerwy, urlopu, a nie porzucanie życia na zawsze.
Tak, mi się wydaje, że w ogóle takie dramatyczne kroki są bardzo charakterystyczne dla jakiegoś tam okresu w życiu właśnie. I dlatego mi się wydaje, że młodzi ludzie w ogóle mają tendencję do romantyzowania pewnych rzeczy. Nawet miłość, nawet samej miłości, jak w Romeo i Julii. Tak samo na przykład Werther, nie? Przecież. Co to było? Cierpienie młodego Werthera przecież. Ludzie potrafią zromantyzować samobójstwo. Jak wyszło Cierpienie młodego Werthera, to w Niemczech czy tam gdzieś przetoczyła się fala samobójstw, nie?
Calling the idiots.
Więc czy to nie jest trochę jakaś taka potrzeba przynależenia do czegoś albo identyfikacji się z czymś?
A może, ale no ja to widzę trochę bardziej jako trawa jest bardziej zielona po drugiej stronie zawsze. Jesteś zmęczony jedną rzeczą i wszystko w tej drugiej rzeczy wydaje ci się idealne. Ale też znam...
No to jest tak... No, proszę.
Nie, mówię, że znam parę osób, które generalnie mają skłonności do ekstremalnych kroków i kiedy muszą zmienić swoje życie, to nie zaakceptują tego, że mogą zmienić je częściowo i wprowadzić jakieś nowe zwyczaje do swojego życia, tylko marzą o tym, żeby
tak
porzucić
po kolei.
Wszystko. Wyjebać wszystko ze swojego życia i zrobić wszystko inaczej. Mam jednego takiego kumpla.
Tak, no mi się wydaje, że to jest bardzo częste w ogóle, że tak się zdarza. No, jeden z takich motywów to chyba Code 2 zrobiło życie programisty, czy coś takiego. I tam... Życie programisty, coś takiego. I tam był motyw, że właśnie kiedy wszyscy myślą, że tobie proszę się, ale oni nie wiedzą, jak się męczysz. Czasami robisz program, nie działa ci, a każdy twój kolejny pomysł jest głupszy od poprzedniego. Więc stwierdzasz, że musisz wywalić wszystko, rzucić wszystko. Patrzysz na ludzi, którzy układają, budują blok naprzeciwko i mówisz, jak fajnie by było tak pracować na budowie, nie? Widzisz, surykatek, nie?
Pierdolę, stary. Ja wiem, to mam to, czasami mi się coś takiego włącza, jak na przykład idę do sklepu wieczorem, późno w nocy i za chwilę wracam do domu i albo siadam do pracy, albo oglądam film, albo coś tam. I widzę taksówkarza, który czeka pod szlabanem na kogoś i jara fajkę. Ja tak myślę, kurwa, jak fajnie byłoby być takim taksówkarzem, tylko jeździsz samochodem i jarasz fajki.
Ale ale to jest prawda, to jest straszne.
Widzisz,
prawda,
widzisz
że,
taki
że,
obraz,
że myślisz o
tym. Widzisz taki obraz i on ci się tak, rozmarzasz się na widok tego obrazu i tak jakby snujesz, ekstrapolujesz całe życie tego człowieka, który wyłącznie jeździ samochodem i pali fajki, jak się zatrzymuje.
Oczywiście, że tak. No masz, to jest taki motyw. My ostatnio coś takiego mieliśmy, że widzieliśmy takiego kolesia, który wiózł chyba jedzenie i wyszedł do... przyjechał takim kurwa starym, rozpierdalającym się Golfem jedynką. I wychodzi i koleś wyszedł z tej restauracji, miał takie okulary ciemne chyba Lenonki, palił jakiegoś takiego szluga odjechanego i wyglądał totalnie kurwa odjechanie, wyglądał jak kurwa Robert De Niro w Taksówkarzu, który w trakcie pandemii wozi kurwa jedzenie. Generalnie w ciągu 10 sekund mój umysł wytworzył całe życie tego kolesia i on jak właśnie szedł z tym jedzeniem, z tą fajką obok, wyrzucił tą, wiesz, i wyrzucił tą fajkę, odpalił kolejną i z tą fajką, chain smoking po prostu, od jednej fajki odpalił drugą.
So cool.
Wsiadł do środka i odjechał właśnie tym rozpierdalającym się Golfem, nie, takim starym, czy to był Polonez, nie wiem, cokolwiek.
Man, no regrets.
Wyglądało to tak odjechanie, że, no dokładnie, więc ja od razu mówię, kurwa, jakie to musi być życie. Wsiadasz do tego, a siedzisz cały dzień w tym aucie, wozisz jakieś tam jedzenie.
Ja w ogóle, powiem ci, że ja paliłem, miałem problem z fajkami, już nie palę, ale powiem ci, że czasami widzę, jak w filmie na przykład ktoś pali, albo na ulicy ktoś pali i wygląda tak cool i wygląda, że ta fajka jest tak smaczna, ale z doświadczenia powiem ci, że nigdy nie paliłem fajki, która jest tak smaczna, jak wygląda u takich ludzi. Autentycznie nigdy w życiu. Ale jaranie jest tak chujowe, kiedy robisz to faktycznie, ale jest tak zajebiste, kiedy patrzysz na to i wyobrażasz sobie, jakby to było.
No ja zawsze myślałem trochę, jakby jak faktycznie musi smakować, jakby jak faktycznie musi smakować fajka, no bo dla mnie smakuje paskudnie, ale czy to nie jest trochę jak z kawą, że jak jesteś dzieckiem, to kawa ci nie smakuje, ale potem dorastasz i pijesz i mówisz, no dobra, kawa?
Nie, bo kawa jest narkotykiem i kawa daje ci kopa jeszcze. Kawa daje ci faktyczne, fizyczne poczucie tego, że czujesz się lepiej. A jedyne, co daje ci fajka, to fizycznie czujesz się po niej gorzej, ale psychicznie masz ulgę, ponieważ miałeś wcześniej, wiesz, chęć. I ta chęć jest zaspokojona. Aha. Ale jest straszne. Po każdej fajce czujesz się gorzej. Także sięgasz po fajkę, bo masz wrażenie, że poczujesz się lepiej, tak jak po kawie na przykład. Ale nie czujesz się lepiej, fizycznie czujesz się gorzej. Autentycznie jest straszna sprawa. Odradzam palenie. O. Ogar nie ogar mówi, że po każdej czujesz się lepiej.
Ktoś mi wysłał mem. Taki ten. Ma już pan 97 lat. Jaki jest pański sekret? Raz obciągnąłem nieznajomemu za zegarek. Chodziło mi o sekret pańskiej długowieczności. Aha, jem dużo warzyw i owoców.
Podoba mi się, że kiedy człowiek jest tak stary, to jego sekrety nie mają już żadnej wartości i powie komukolwiek. Tak jakby szukał okazji.
Żeby tylko powiedzieć swój sekret.
Nieważne, o co zapytasz w ogóle.
Nikt ze mną nie rozmawia. Moja rodzina już nie przychodzi. Nie chcę słuchać, jak obciągałem nieznajomym.
Przepraszam, która godzina? Za zegarek kiedyś obciągnąłem nieznajomemu. Mogę ci powiedzieć, która godzina, bo ten zegarek. O, oh, wow. Yeah, nice. To był temat potencjalny. Także może dlatego ludzie lubią umierać za rzeczy. Ej, czekaj, miałem jeszcze jedną rzecz do tego. Czy nie jest tak, że kiedy ktoś umiera robiąc coś, to automatycznie wydaje ci się to romantyczne, ponieważ twój mózg robi podświadomie połączenie, że jeśli on umarł robiąc to, to prawdopodobnie było to warte oddania życia? Czy jeśli ktoś spadnie wspinając się ze skały i zginie, to czy automatycznie nie myślisz trochę, wow, ta wspinaczka musiała być warta jego życia, stwierdził, że warto było oddać życie za to?
No musiałby podnieść, musiałby nie zrobić tego, musiałby na przykład wspinać się, no i podczas którejś wyprawy umrzeć, nie?
Tak.
I wtedy cały czas, no i wtedy mówisz, o, on faktycznie, przecież nie wiem, jak to była żona i dziecko, albo w ogóle nie miała żony i dziecko. No faktycznie mogę też, szanuję.
Tak, ktoś zginie na motorze i wtedy sobie myślisz, wow, to jest człowiek, który oddawał się w twojej pasji tak bardzo, że stwierdził, że warto oddać życie.
Wydaje mi się, że są konkretne rzeczy, które łatwiej jest nam romantyzować. Na przykład Easy Rider jest trochę filmem też o tym.
Wow,
nie?
Ten człowiek kochał raka tak bardzo.
Tak, ale nie, jest Easy Rider jest przecież.
Oczywiście jest
Easy Rider jest przecież. No to jest, nie wiem, czy to nie jest o kolesie po prostu, który jeździ na motorze, takim Harley'u. I tyle. To jest, i chyba właśnie też, żeby żyć, no i takim życiu wolnym. I koniec. No innym filmem pamiętam Znikający punkt. Znikający punkt to jest standardowy taki samochodowy pościg.
Muszę go zobaczyć.
I to jest taki klasyk. Albo Znikający punkt, albo Bullet, ale chyba Vanishing Point. I on się kończy tak, że koleś wjeżdża w blokadę policji, nie? I umiera.
No.
Jest taki ogromny, policja go szuka, on ucieka przez te Stany, przez całe Stany. No i na końcu, kiedy jest ścigany, no po prostu wjeżdża w blokadę policji i wybucha. I to jest chyba koniec filmu, pokazując ci trochę, że nie da się złapać, nie? Mm-hmm. Że będzie zawsze wolny.
Patrick Swayze na koniec Point Breaku idzie zginąć na największej fali świata.
Trochę tak, nie? Więc trochę jest coś takiego, żeby swoje życie podporządkować, ale to chyba raczej chodzi o to, że zginąć w wyniku podporządkowania swojego życia do jakiejś idei, a nie po prostu zginąć w wypadku samochodowym.
Tak, tak. Lepiej umrzeć stojąc niż żyć na kolanach. Nie pamiętam skąd to jest, ale pamiętam ten tekst zawsze. Vanishing Point to jest ten film, do którego nawiązywał cały Death Proof, nie? W sensie ostatnia część Death Proof.
Że co?
Death Proof, Quentina Tarantino, z tymi laskami, gdzie jedna z nich była kaskaderką i chciały powtórzyć wyczyn z Vanishing Point. To jest ten film, prawda? Wypożyczyły ten biały samochód, niby wzięły go na jazdę testową, jedna z nich przywiązała się do maski. To była scena z tego filmu.
Chyba
prawda?
Tak. Chyba tak.
No muszę go zobaczyć.
Chyba tak. Nie kojarzę.
Ka mówi, że tak. Dobra. A swobodny jeździec dwóch hipisów z Kalifornii wybiera się na swoich motocyklach w podróż przez Stany. I film jest z roku 69. Oh yeah. Nasz czat wciąż jest przy rozmowie o papierosach.
Let's go!
Papierosy są jak backupy, moi drodzy. Albo uważacie, że są chujowe, albo będziecie uważać, że są chujowe. Dajcie sobie czas. Let's go, idziemy w newsy. Gra roku. Powstaje gra, tudzież eksperyment na Steamie, której twórca obiecał wypić szklankę wody za każdą sprzedaną kopię gry. Wideo z picia wody ma trafiać do gry co piątek. Jest jeden szkopuł w tym newsie. Dwa. Są dwa.
To nie jest gra, nie?
No właśnie, pierwszy szkopuł jest taki, że to nie jest chyba gra. W sensie, wydaje mi się, że jego pomysłem na grę jest wrzucać filmiki do środka tej aplikacji, ale to nie będzie gra, to będzie aplikacja, z tego co rozumiem. Teraz zauważyłem, że to jest filmik, w którym on mówi o tym projekcie, a ja go nie zobaczyłem, także możliwe, że jest w tym coś więcej. No nic, najwyżej wrócimy do tego w przyszłości, jeśli dowiem się czegoś więcej. Ale, no. Chciałem przytoczyć tutaj ci pewnego newsa z 2007 roku, z którego dowiedziałem się, że można zatruć się wodą. Słynna wiadomość z 2007 roku, gdzie jakiś festiwal zorganizował konkurs, w którym można było wygrać Wii. Wii jest od Nintendo. Konkurs nazywał się Hold Your Wii for a Wii i to był konkurs na wypicie jak największej ilości wody, bo stwierdzili, że to jest najmniej groźna rzecz, którą można ludzi poprosić, żeby wsadzili w siebie dużą ilość. I niestety okazuje się, że można wypić zbyt dużo wody i kobieta umarła.
Co ci mogę powiedzieć?
Ta przypadłość jest wywołana utratą sodu we krwi poprzez pocenie i rozpuszczenie w wodzie. Także...
Wow, ciekawe.
Przykle,
czyli przestaje hardkorowo, czyli przestają funkcjonować elektryczne receptory, nie? Bo ta pompa sodowo-potasowa jest potrzebna do tego, nie?
Prawdopodobnie tak. W każdym razie da się zatruć wodą, można od tego umrzeć i będziemy śledzić tego człowieka, żeby sprawdzić, czy mu się uda umrzeć.
Tak, to się Salem mówi, że jeszcze była ta babka, która umarła od bukake.
Tak było, ale ona się zadławiła chyba, nie?
Nie wiem.
Jezus, ten koleś robi pełno gier. On ma mnóstwo gier na Steamie. I większość z nich to są po prostu wideo. Ma nawet bundle, gdzie możesz kupić jego wszystkie gry. Bundle nazywa się I'm not good at naming things, but it's a bundle. Ten koleś po prostu nagrywa różne filmy i wrzuca to jako gry na Okej, dobra, może ten człowiek jest warty uwagi. To jest ten interaktywny film, wybierasz po prostu to, co się wydarzy, chyba, z tego co rozumiem. Albo uczysz się rzeczy. Wow, żyjemy w ciekawych czasach. Ciekawe, czy jeśli zrobię grę porno i wrzucę ją na Steama, to czy mnie zbanują. Kiedy ten człowiek może robić swoje rzeczy wolny, niczym człowiek w Into the Wild. Goddammit, dobra. Mamy kącik z umowy.
To musi być ciekawe. Jedziemy, jest kącik z umowy, Konrad.
Kącik z umowy, dwa newsy do kącika z umowego. Pierwszy to zdalny proces. W tych ciekawych czasach sądy na Florydzie są zamknięte i procesy, najwyraźniej, odbywają się przez wideokonferencję. Sędzia Dennis Bailey apeluje do adwokatów, żeby prezentowali się godnie i donosi, że jeden mężczyzna pokazał się bez koszulki, a kobieta wciąż leżąc w łóżku pod kołdrą. Od 16 marca sąd w Broward County odbył 1200 spotkań na Zoomie z 14 tysiącami uczestników. Wiedziałeś o tym? To jest jeden z tych przypadków, gdzie news jest o jednej rzeczy, ale dzięki temu, że news istnieje, dowiesz się, że istnieje dużo większa rzecz, taka jak, wiesz, prowadzenie procesów przez internet. Przez darmowy program.
Faktycznie to jest ciekawy motyw, jakby ile rzeczy możesz zrobić, nie wychodząc z domu w ogóle. Nie dziwię się, że oni są bez koszulki i leżą w łóżku pod kołdrą. Jakby daj spokój.
Tak, zwłaszcza, że to jest na Florydzie, gdzie jest ciepło. Ponoć niektórzy po prostu filmują się, wiesz, na basenie. Floryda jest jednym z tych stanów, gdzie ludzie mają po prostu baseny w ogrodach.
Floryda jest pojebana.
No wiesz, no to jest to miejsce, gdzie ludzie się nudzą, ponieważ jest im zbyt dobrze. Salem mówi, że można od niedawna wrzucać i sprzedawać gry porno na Steamie. Ale czy to są faktyczne gry porno? Bo ja kupiłem jedną z nich, kiedy była promocja z okazji. To była ta gra, którą dawali za darmo w Chinach z okazji kwarantanny. I ta gra ma bardzo dużo cenzury. Nawet piracki krak jakby nie udało mi się tej cenzury za bardzo usunąć. Salem mówi, że tak, są tam porno obrazki. Okej. Okay. Zrobię research. Drugi news z umowy. Osioł do wynajęcia. Farma z północnej Karoliny oferuje wynajem zwierząt na kamerce, które uatrakcyjnią firmowego kola albo lekcję szkolną w konfie na Zoomie. Możesz sobie wynająć miniaturowego osła albo kaczkę, którzy odwiedzą twojego kola.
Ej, to brzmi super.
Może. W sensie, czy wyobrażasz sobie sytuację, w której mógłbyś użyć tego faktycznie do czegoś?
Nie wiem, mi się podoba. Mi się podoba ten motyw, że wrzucasz do swojego osła, do swojego portko.
Na zdrowie.
O, chwilka.
Mateusz ma czasem tak, że jak kichnie, to wypadają mu gałki oczne i musi je wcisnąć z powrotem.
Jest, jedna. Szczególnie jedna. Zamieniają mi się miejscami.
10 minut ze zwierzętami kosztuje $50. Co wydaje mi się, że jest tańsze niż dostawa przez stripteaserki w tym jednym stanie, gdzie to się odbywa. Nie? Nie było tak? 20 parę dolarów tam kosztowało?
A jakbyśmy wzięli, tygrysy młode?
O, to byłoby spoko. To jest w ogóle legalne jeszcze gdzieś? Ja nie skończyłem ciągle Tiger Kinga.
I will never financially recover from this.
You might not. Dobra, chodźmy dalej. Zginie jak twój bohater... A, to już było.
To było.
Tak.
Ile on miał lat? 26. No to ta osoba, która zginęła. Gabriel Diaz da Silva.
O, jakie totalnie brazylijskie imię i nazwisko.
Wszystko tam jest brazylijskie.
Jest bardzo brazylijskie.
Jego imię, nie wiem, uprawia jiu-jitsu i capoeira.
Tak, uprawia wciąż, dzięki temu, że go uratowano. Jest newsik, który wywołał dosyć duże poruszenie na naszym Discordzie i nie wiedziałem dlaczego, dopóki nie wytłumaczono mi pewnych papieskich faktów. Start rakiety Falcon 9.
Fakty?
Już ci mówię. Start rakiety Falcon 9 z misją Starlink 7. Generalnie jest coraz więcej tych satelit Starlink, które będą nam dostarczały satelitarny internet już niedługo. I
wywoływać koronawirusa, pamiętaj o tym.
Start rakiety zaplanowano na godzinę 21:37 czasu polskiego, co według naszego Discorda jest mrugnięciem okiem w stronę polskich fanów papieża, ponieważ papież umarł o tej godzinie. Dobrze mu... Tak, czekaj. Nie chcę popełnić jakiejś gafy
papież
tutaj.
Papież umarł 1 kwietnia.
No ponoć drugiego.
No.
21:37 mówi Kazi, tak. Czyli to jest godzina śmierci papieża i to jest memiczna godzina w internecie. Powinieneś to wiedzieć, to wszyscy ludzie z korporacji gadają o tym cały czas.
Co?
Mój kumpel z korporacji, jedyne o czym żartuje to papież i to jest ta godzina to jest dla niego Biblia.
Czemu jedyne o czym żartuje to papież?
Nie wiem, nie pracuję z nim, ja tylko gram z nim w RPGi. Ale nie mogę nie zauważyć, że to jest jego główny temat żartów.
No rozumiem.
Myślałem, że będziesz wiedział.
No rozumiem.
Myślałem, że będziesz wiedział jako człowiek nie. mający styczność z korporacjami.
Nie, ja tylko wiem, że to jest papa trzęsi łapa i on pozostaje dla mnie taki już na zawsze. Ja go takiego poznałem i taki odszedł.
Pozostaje dla mnie symbolem dobrego papieża i chronienia pedofilii. Będzie można zobaczyć tą misję
na żywo.
Pamiętam,
jak siedziałem z siostrą 1 kwietnia, jeszcze tam siedział taki Czech, nasz znajomy i mówił właśnie, ty, a jak tak papież będzie umierał jeszcze przez, pamiętam, że było nic, wszędzie w mediach było tylko o tym, nie? Mhm. I on tak mówi, ty, a jak ten papież będzie umierał jeszcze przez miesiąc? A ja tak siedliśmy i mówię, nie no, bo papież, wiesz, znając życie, no to pewnie umarł dzisiaj, albo jeżeli umarł, a co by się stało, gdyby umarł dzisiaj? No to prawdopodobnie powiedzą o tym jutro. Przetrzymają go w jakikolwiek sposób.
Wydaje mi się, że tak było.
Tak, mi też się tak wydaje, ale nie jestem ekspertem.
I to jest, tak. Ten start rakiety będziesz mógł zobaczyć na żywo na stronie spacex.com.pl. I co? Reszta artykułu to są jakieś takie fakty, wiesz. Typowe kosmiczne fakty. Ile ważą satelity, w co są wyposażone. Właśnie, i ponoć możesz zobaczyć tych satelitów dosyć sporo na niebie. Nawet, wiesz, u nas, patrząc w niebo. Możesz zobaczyć przyszłość. Jedna rzecz taka z tym internetem, to nie będzie tak, że będziesz mógł po prostu połączyć się telefonem z satelitą, co nie? To będą takie odbiorniki, które będą na Ziemi, które będą rozdysponowywały ten internet, prawda?
Nie wiem. Nic nie wiem.
Tak mi się wydawało.
Nic nie wiem na ten temat. Nic nie wiem na ten temat, Konrad. 5G, dobra. Nic nie wiem.
Wejdźmy w temat, w którym będziesz w stanie się udzielić. If they set that android free, it will be the end of all of us! No! Kącik robotyczny. Biblia przepisana przez sieć wyszkoloną na BDSM.
To jest super. Wybrałeś jakieś soczyste fragmenty?
Tak, przetłumaczyłem początek, a także wziąłem kilka fragmentów wyciągniętych przez ludzi na Reddicie i przetłumaczyłem te fragmenty. Koleś to co nice. Zrobił, to wziął model 117M GPT-2, co nic mi nie mówi, ale tobie możliwe, że coś. I fine-tuned, czyli doszlifował go na datasecie BDSM, który wziął z Little Rotyki. Chciałem wypuścić kota. Potem użył warunkowej generacji z podpowiedziami z Biblii króla Jamesa. Mhm. Czyli co to znaczy? Czy to znaczy, że z Biblii króla Jamesa były na przykład początki zdań? Albo nie wiem co. Nie wiem, nie rozumiem, jak to działa.
Chciałbym sprawdzić. Ja akurat na z tymi GPT-2 nie miałem do czynienia, ale z tego, co rozumiem, to jest OpenAI, a to jest to, co kiedy mówili ci, że OpenAI wypuściło ten model, który generował bardzo przekonujące artykuły, mhm. To na podstawie tego modelu, że to jest taki konkretny model, który sprawi, że to, co wypuszcza on, ludzie znajdują to bardzo, bardzo przekonującym.
Rozumiem.
Więc mają, jakby wygląda to, dla ludzi wygląda to jak ludzkie. Jest najbardziej chyba zbliżony ze wszystkich tych bieżących.
Dobra, to przeczytam modeli. Ci kawałek, a potem możemy się
podzielić. I to ma sens. Po pierwsze to ma sens, po drugie wygląda, jakby pisał to człowiek, no i łączy się ze sobą. Nie ma czegoś takiego, że tak jak czytaliśmy kiedyś Harry'ego Pottera, nie? Że zdania nie łączą się ze sobą i nie mają gramatycznego sensu.
Tak, tak. No tutaj ma to faktycznie trochę sensu. Znaczy wciąż jest to durne, nie? Musisz poczytać sporo tego, aż znajdziesz takie fragmenty, które są naprawdę złotem, ale te fragmenty się faktycznie zdarzają i cały styl jest właśnie jak wzięty z Biblii. Przeczytam ci początek. Bóg oparł się w tronie i Bóg porównał noc do dobrze ułożonej szafki nad dokumenty. No.
Jeszcze chciałem ci powiedzieć tylko, że tutaj jest napisane, wykorzystali ten dataset z Lit Erotyka, a potem zrobili conditional generation with sliding window prompts.
Tak.
Czyli generalnie najpierw nauczyli go pisać dobrze BDSM-y, a potem powiedzieli, powiedz coś, co semantycznie znaczy to samo, powiedzmy, albo jest zbliżone bardzo semantycznie, albo w jakikolwiek inny sposób, na podstawie wypowiedzi i wrzucając w to Biblię. Czyli trochę pokolorowali Biblię czymś, co potrafi robić to dobrze pisać w BDSM.
Pokolorowali Biblię czymś, co jest odziane w skórę i ćwieki.
A chyba odwrotnie nawet, wiesz? Chyba zrobili raczej kolorowali Biblią. To ma raczej większy sens. Mam dobrego pisarza BDSM, który mu powiedzieli, napisz coś w tym stylu.
Jasne, to ma sens. Pomijmy ten początek w takim razie, bo on może nie być tak zabawny. Druga notatka to są rzeczy, które są wyciągnięte przez ludzi. Ja przeczytam pierwszą. Gdy wszedł, zobaczył, że była dobrze odżywiona i że jej cipka miała głęboki karminowy kolor i że jej dupa świeciła i że jej kości biodrowe były w świetnej formie i że jej włosy były nawet związane w kuc. I wtedy usłyszał głos jej ojca. Moja córka jest gotowa ci służyć, mój jedyny synu. Chcesz przeczytać drugie?
Gdy napotkali na swej drodze sklep z kurwami, Laban zapytał ich o pierścienie. I namydlili pierścienie, a mężczyźni zapłacili co dłużne. Lecz gdy polowanie zakończyło się, Laban zapytał o usługi dla kobiet. I namydlili dziewczyny. Wtedy mężczyźni usłużyli kobietom. A gdy przyszło do miłości między kobietami, Laban był przychylny kobietom i ustalił ceny. A gdy przyszło do pasji, Laban wołał mężczyzn. A gdy przyszło do seksu, kupcy woleli mężczyzn.
I przyszedł czas, że gdy bydło spiętrzono z paszą, kosz kozy umieszczono na targowisku. I Laban zapytał o dupo niewolników i dupo niewolnicy odpowiedzieli: o, bogowie Awalonu, nie potrzebujecie takiego chłopca. Dziewcząt każdego kształtu i mieli wiele kurew pomiędzy...
Kiwiste te dupo niewolników, to zakładam, że to są sodomici, tak? To są ci było... chłopcy trzymani tylko na podstawie dupy.
Tam było ass slaves.
No to byś się zgadzało, czyli ktoś, kogo trzymasz tylko dla swojej dupy. A Laban zapytał, hej, mogę swoich sodomitów? A duponiewolnicy odpowiedzieli, nie potrzebujecie takiego chłopca. I przyprowadzili w zamian dziewczęta. Czy to nie jest jakaś antyczna Grecja?
Nie wiem. Może, blisko Rzymu. Odsyłam was do... Co? Odsyłam was do tego linka. Jeśli wejdziecie do newsów i linków, to znajdziecie tam linka do Reddita, a jeśli słuchacie nas jako podcast, to znajdziecie to w notkach.
Tak.
Jest bardzo dobrze.
To dobrze.
Tyle. Szybka piłka. Darmowy YouTube. Na YouTubie ląduje dużo rzeczy w tej chwili za darmo. Trzy części filmowego remake'u Evangeliona są dostępne na YouTubie za darmo. A od 24 kwietnia będzie można zobaczyć 127 odcinków Sailor Moon. Z tym, że po pierwsze Evangelion jest wyłącznie po japońsku i nie ma angielskich napisów, także nie wiem. Może jeśli macie jakiegoś plugina, który pozwala wam ładować napisy do YouTube'a z komputera, to możecie wtedy zobaczyć. Bo Sailor Moon nie wiem, czy będzie miał napisy. Trudno powiedzieć. Ale co?
Myślę, że ktoś zrobi po prostu, wrzuci z fanowskimi napisami albo coś.
Może, ale jeśli chcecie coś zobaczyć jakby w wysokiej jakości za darmo, to można. Evangelion będzie chyba tylko do 30 kwietnia, do końca miesiąca. To wydaje mi się, że jest część promocji nowego filmu, który będzie wychodził gdzieś w wakacje. Jezus, mam tu kota, który jest tak pyszny. Tylko rozciągnięta na biurku przede mną. I pieszczona. Drzazga.
Nice.
Dobra.
A to są same anime, nie?
Tak, to te rzeczy, które powiedziałem, to anime, ale... Może będzie to trend, może będzie więcej rzeczy. Nie wiem, zobaczmy.
Kurde, mam wrażenie, że w ogóle ten koronawirus dobrze robi. Ludzie wypuszczają rzeczy za darmo, generalnie.
Tak, ma swoje plusy. Z kolei...
Ja uważam, że jakby mi się wydaje, że co roku, raz na rok albo raz na dwa lata powinniśmy mieć coś takiego.
Tak, żebyśmy pozostali skromni.
Tak. Powinniśmy generalnie mieć takiego koronawirusa raz na jakieś 4 lata.
Moja znajoma, która robi różne rodzaje pracy. Ona pracuje z domu od zawsze, znaczy od kiedy ją znam. I robi różne rzeczy. Tłumaczy filmy na Netflixie, robi kursy angielskiego, pracuje dla ministra edukacji w czymś tam. I ona z kolei narzeka, ponieważ mnóstwo osób oferuje swoje usługi w internecie za darmo. I kursy języków za darmo, i inne rzeczy za darmo, a ona tak jakby próbuje, wiesz, zarobić pieniądze.
No oczywiście.
Także to jej psuje rynek.
No tak. No wszystko, jakby cała idea jest taka, że jak sobie wybierasz sektor, w którym ludzie coś robią za darmo, no to jakby...
No, fuck you.
No. Myślę, że to jest ciężkie, nie? No to jest trochę takie mówienie, jakbyś ty powiedział, że no słuchaj, ja próbuję rysować porno, ale ludzie wrzucają porno za darmo.
Ja wrzucam porno za darmo. Moje porno jest za darmo w internecie. I'm the one who ruins, nie, who ruins my thing.
I'm the one who knocks. Tak. Myślę o tym w inny sposób. Myślę o tym trochę tak. Naprawdę wybierasz. Czy to nie jest tak, że wtedy przechodzisz na dotację po prostu?
A, może. Nie wiem, podpowiem jej to.
Znaczy, że...
No.
No albo, no musisz mieć albo jakiś unique selling point. No zwykle zauważyłem, że jest tak. Jeśli chodzi o współpracę między firmami, nawet jeżeli jest coś za darmo, to korporacje i inne firmy bardzo chcą mieć support. I ten support jest różnego rodzaju. Od postawienia do jakiejś, chcą mieć kogoś, jeżeli nawet narzędzie jest za darmo, to będą chcieli mieć kogoś, kto wie jak to postawić. Mhm. Nie? Albo wie jak to skonfigurować, albo wie jak rozwiązać problem techniczny. Więc i wtedy są gotowi zapłacić za coś, co jest normalnie darmowe. Więc być może uczenie języka angielskiego nie jest najlepszym sposobem na biznes. Być może lepszym sposobem jest pisanie, tłumaczenie artykułów po prostu.
Tak, tak. Nie, nie, ja to przytaczam tylko jako coś wtedy zabawnego, bo sobie... koronawirus rujnuje jej rynek. Ale wiesz, robi dużo różnych rzeczy, także zakładam, że nie umrze z głodu w tym czasie. I życzę jej jak najlepszej przyszłości. Dobra, chodźmy piłkę w trybuny. Muszę tutaj coś wam powiedzieć, co mówiłem przed podcastem Mateuszowi i czatowi. Zmieniłem ustawienie YouTube'a jakiś czas temu i przestałem dostawać notyfikacje o waszych komentarzach, dlatego piłka w trybuny była pusta przez ostatnie kilka tygodni, a tak naprawdę komentarze się zdarzały. Także teraz przeczytamy wam te komentarze pod ostatnich kilku odcinków, bez kontekstu i nie wiedząc, o co właściwie chodziło. Łukasz K. napisał: jak opowiadasz dzieciom, co odwalała ich babcia, to mówisz o swojej... Rozmawiaj z matką. Ciri nie latała po lesie. Latała też po miasteczku, polanie i na początku po zamku. To był chyba ten odcinek, gdzie czytaliśmy historię babci, która przeleciała całą... całą wioskę? Która... przeżyła pięciu mężów. Nie jestem pewien.
Prawnik Piłsudskiego, admin pro pisze. Prawnik Piłsudskiego, Dominik Jaraczewski, był moim opiekunem na obozie. Spoko typ.
Ej, czekaj.
Prawnuk, sorry. Czyli... przeczytałem prawnik. Prawnik.
Wiesz, co to znaczy? To znaczy, że potomek naszego Mesjasza żyje. Dlaczego nie posadzimy go na tronie
tak,
teraz?
Tak, a to nie jest taki, a to nie jest nasz Chinggis Khan taki?
No.
Że no. Miał dzieci więcej niż, nie wiem, niż Polska od morza do morza, szeroka.
Jest, czekaj. Znalazłem stronę fundacji, czekaj. Stronę fundacji rodziny Józefa Piłsudskiego i on jest w zarządzie. Sprawdzę, jak wygląda i czy wygląda na godnego zaufania. Nie ma jego zdjęcia. No trudno, ale jest ich więcej, stary. Jeśli chcesz znaleźć jakby godnych ludzi, to pewnie to jest dobre miejsce, żeby szukać. Admin Pro napisał też: wszystkiego najlepszego z okazji 200 odcinka. Świetna animacja, słuchacze. To chyba komentarz do 200 odcinka. A czekaj, napisał jeszcze: dzięki Koko i Mateusz za wszystkie wypuszczone odcinki najlepszego podcastu. Big high five i obyście nagrywali do końca świata i jeden dzień dłużej.
No to... udało nam się.
Tak, to dzisiaj akurat. Nagrywaliśmy do końca świata, a także do początku świata, ponieważ parki są otwarte już.
Hop. Chwilka. Dobra. Bedmanshi pisze: żółwie trochę jak igłany na Florydzie.
Nice, dzięki. Napisał też: I approve of your podcast, Mateusz nad Konrad.
Cieszę się, że ustaliliśmy tutaj.
To jest nad i to jest
hierarchię.
Hierarchia wartości, obowiązki, przyjemności, hip-hopowa podróż do przyszłości.
Czy to jest nawiązanie po prostu do naszego nieoficjalnego związku homoseksualnego?
Może.
Do naszego Rule 34.
Albo jest geografem i widzi, że Warszawa jest wyżej niż Wrocław. Tylko jeśli przyjmiesz tradycyjną formę, że północ jest u góry, jeśli patrzysz w stronę południa...
A nie jest wyżej też?
Nie wiem, Wrocław jest bliżej gór.
Nie? Czy to jest nizina? Nie wiem.
Mike napisał też: czy znacie podcast filmowy Michała Oleszczyka? W porównaniu z wami brzmi nadzwyczaj kulturalnie i profesjonalnie, bez urazy. Tak, ponieważ prowadzi podcast filmowy. On nie prowadzi podcastu o debilnych rzeczach robionych przez ludzi na świecie oraz mówi w filmach o filmach w aftershow, tylko prowadzi podcast Spoilermaster, który mówi o filmach. Znaczy, mówię to jakbym go znał, tak naprawdę pierwszy raz o nim słyszę, ja tylko oglądam go teraz na YouTube.
Mówi, więc... W porównaniu z wami brzmi nadzwyczaj kulturalnie i profesjonalnie. Myślę, że nie powinieneś mu ubliżać. Na pewno rzuci okazjonalną kurwę raz czasami poza anteną.
Tak, dokładnie. Poza tym teraz już
na pewno
wiesz.
Na pewno czasami zdarza mu się podpiąć źle głos. Daj mu trochę, jakby okaż mu trochę zrozumienia.
Tak. Ja w ogóle muszę posłuchać go kawałek i zobaczyć, czy faktycznie brzmi tak profesjonalnie. Nie wiem nawet. Zaraz sprawdzę. W każdym razie co? Nie chowamy urazy. Chuju. After show. And I'm what some people call mentally
retarded. Jezus, widzę, że koleś ma recenzję naprawdę, kurwa, ma godzinną recenzję dwugodzinnych filmów.
Wow. Wsadzisz trochę więcej czasu i masz własną opinię.
Boże Ciało, Joker, Parasite. Recenzja Jokera ma godzinę 7 minut, Parasite ma 47.
Wow.
Mam wrażenie, że wolałbym zobaczyć film po prostu drugi raz przyspieszony dwa razy.
No, mówisz tak nie słuchawszy podcastu, może jest bardziej wartościowy niż film.
No to jest trochę to, co my mamy z Olką, nie? Że jak oglądamy filmy, to robimy pauzę i komentujemy na bieżąco rzeczy i nam z tego wychodzi, że film, który trwa 2 godziny, oglądamy 4, nie?
To teraz możecie pauzować i słuchać recenzji.
Ale nie skazywalibyśmy nikogo na słuchanie tego raczej.
Stary, kojarzysz ten kanał Cinema Scenes, gdzie oni wytykają błędy i dziury w filmach i rzeczy, które im się po prostu nie podobają? To jestem fanem tego podcastu tych kolesi, kanału tych kolesi i zdarzało mi się oglądać chujowe filmy, żeby zobaczyć jeden z ich odcinków i zdarzało mi się oglądać film tak pół godziny, potem pauzować, oglądać odcinek na YouTubie tych kolesi do momentu, do którego zobaczyłem, pauzować tamto i wracać do filmu. Zobaczyłem...
To z kim niezłe, nie?
The Maze Runner, przepraszam, Maze Runner. Taki film dla nastolatków science fiction. O nastolatkach, uciekających z labiryntu. After show. Widziałem Momentum Generation z Moniką.
I?
Fajny, podobał mi się. Był...
Mówiłeś, że gdyby to było anime, że to jest super materiał na zrobienie anime.
Tak, jest super materiał, bo... No bo masz... Masz mocne współzawodnictwo, które zmienia charakter przyjaźni pomiędzy ludźmi, którzy znali się z dzieciństwa. Masz potem pojednanie po latach. Masz dużo takich rzeczy, które po prostu super nadają się na zajebiste anime sportowe.
No, to prawda. Myślę, że naprawdę dobrze zrobiony był ten film z punktu widzenia dokumentalnego. My też mieliśmy coś takiego, że po pierwszych 15 minutach trochę mówimy, cały czas próbowaliśmy wyczaić, jaki będzie charakter tego filmu. Hmm? Czy to będzie raczej takie gadające głowy, czy to będzie jakaś historia w tle, czy to będzie coś konkretnego. Na początku pada bardzo dużo nazwisk i trochę nie wiesz, kim kto jest. Tak. Oprócz tam może dwóch znanych typów, więc zaczynasz, ale no z czasem zaczyna się to rozkręcać i zaczyna iść naprawdę bardzo fajnie i nie odpuszcza trochę. Pokazuje ci no bardzo mocno całą tą strukturę i to taki motyw trochę, tak jak Mind the Gap było o skate'ach, no to tutaj masz trochę o kulturze surferskiej.
Tak.
Nie? I dosłownie to samo przełożenie, ale dzieciaki to samo, wszystko jest to samo, nie?
Tak.
Chociaż cała ta mentalność jest trochę ludzi, mniej którym ten. To...
Ale jest trochę mniejsze skupienie na
indywidualnych historiach.
Tak. I mniejsze skupienie na tym, jak jakby wychowanie i dzieciństwo tych ludzi wpłynęło na ich życie, bo jednak to są profesjonaliści, których całe życie się skupiło wokół profesjonalnego sportu, więc ten sport jakby zdominował
ich
życie.
Bardzo, oni też znaleźli dom, nie? Pojawiła się ta taka chaota tego jednego z ich kumpli, nie pamiętam już jak on się nazywał.
Benji.
Który miał tą... Benji, no. I ten dom Benji'ego i jego matka, która generalnie gościła, kurwa, była matką właśnie przygodną dla wszystkich dzieci z okolicy. No to zrobiło to robotę, nie? I te dzieci mogły się czuć w końcu bezpiecznie, zrobiły cały system wartości tam i wyglądało to naprawdę fajnie, nie? W sensie stworzyła się z tego cała kultura i ludzi, którzy pilnowali siebie nawzajem, próbowali być lepsi, nie?
Tak, ale też film jakby nie skupiał się na tym, film się nie skupiał też na konkretnie na sporcie. On, jeśli miałbym mu coś zarzucić, ale niekoniecznie jest to zarzut, bardziej spostrzeżenie. On się skupiał na tak ogromnym szmacie czasu, bo zaczynał się w momencie, kiedy mieli naście lat, a kończył się w momencie, kiedy tak naprawdę teraz, kiedy są już, wiesz, 50-latkami praktycznie.
Mhm, tak.
Że nie mógł wejść w żaden taki naprawdę mocny szczegół, opowiada też o wielkiej, dużej ilości ludzi, więc on jest takim fajnym spojrzeniem, jego tytuł jest bardzo
nie,
dobry.
Mi się wydaje, że mocno...
Na pokolenie po prostu.
Mi się wydaje, że mocno wszedł w szczegół. Był taki, był te takie, wszedł na przykład, zaczął mówić o tych konkurencjach trochę, no ale później, kiedy była ta taki szczyt tej historii, czyli ta Ameryka, w której ten Maldonado, ten World Cup, nie? Puchar Świata, w którym, czy Puchar Ameryki, w którym Slater i Maldonado trafili do półfinałów, czy tam do finałów,
no.
I walczyli ze sobą, no to było bardzo mocno gdzieś tam pokazane, nie?
Tak.
Jak cała ta historia i jak to poróżniło całą grupę, jak ona tam, jak funkcjonowało to dalej, więc wow. Nie, mi się bardzo, bardzo, bardzo ten film podobał. Uważam, że był naprawdę dobrze zrobiony.
Tak, nie, jest fajny. Jest, ma troszeczkę takiego amerykańskiego stylu dokumentalnego, takie trochę sensacyjne momenty, takie budowanie jakiegoś takiego napięcia czasami, ale jest generalnie bardzo pozytywny. Cholera, chciałbym umieć sprecyzować, co chciałem powiedzieć przez to.
No mi się wydaje, że po prostu chciałeś powiedzieć, zobaczcie, bo warto.
Chyba warto, no. Tak. Nie powiem, żeby mnie totalnie rozjebał, ale też jakby dużo z tych rzeczy może po prostu... Orientowałem się w większości wielu z tych rzeczy i znałem też dużo z tych postaci, także... Także nie wiem, jest fajny. Bardzo, bardzo fajny film o surfingu. No o tych ludziach tak naprawdę, o pokoleniu surferów. O samym surfingu troszeczkę mniej może. No. Co ty widziałeś w tym tygodniu?
No, my mieliśmy takie spojrzenie na parę rzeczy i wszystkie były kurwa dobre. Z rzeczy lekkich zaczęliśmy oglądać teraz VIP i to jest taki serial dosyć znany, który doczekał się tam, nie wiem, 6, 7, 8 sezonów, cokolwiek. I on jest całkiem zabawny, to jest o Vice President po prostu. Ale trafiliśmy do tego, dlatego że wcześniej zaczęliśmy oglądać Raport. I Raport to jest wyjebany film. Raport to jest film... Raport to jest film z Adamem Driverem, w którym on gra, 2019 film. I to jest The Torture Report się nazywa film, tylko że Torture jest wycenzurowane i opowiada o tym trochę, jak komisja jest powołana odliczyć CIA z przesłuchań stosowanych po 11 września.
Mm-hmm.
Czyli i film trochę skacze ci przez skacze ci przez 15 lat historii.
Wow.
Od ataków 2001 do około 2015-16, pokazując trochę, jak te metody były stosowane, jakie metody, jakby jak ciężko było dojść do prawdy, oraz też jak ciężko było tą prawdę wyjawić w czasach po Snowdenie, nie? Gdzie każdy whistleblower trochę ma przejebane. Więc no hardcore, bo trochę ci pokazuje, jak daleko ludzie są w stanie posunąć się w momencie, kiedy no, bezpieczeństwo i całe ich jestestwo jest zagrożone, nie? Całe jestestwo Ameryki. Więc trochę po 11 września oni są w sytuacji, kiedy samoloty uderzyły w wieżę i jest panika, nie wie co się dzieje i wszystkie głowy na wysokich miejscach mówią, gwarantuję panie prezydencie, pamiętaj też, że to jest kadencja Busha, nie?
Mhm.
Obama dopiero w 2009, więc trochę ci mówi o tym, jak zaraz po tym, jak tam, nie wiem, czy to nie jest zaraz po tym, jak objął władzę, chyba tak. Bo wybory są chyba zwykle tak na maj, nie? Więc zaraz po tym, jak objął władzę sam Bush, no to pojawiły się to pojawiły się te ataki, no i te ataki całkowicie zmieniły, wiesz, postrzeganie. Nagle wszyscy ludzie chcieli radykalnie pokazać jakiekolwiek efekty, nie? Tak. Więc zaczęli łapać tych ludzi, no i jak każda osoba, która grała w RPGi, będziesz dobrze wiedział, jak wygląda takie przesłuchiwanie ludzi trochę, kiedy no nie masz moralnych jakichś przeciwwskazań, a masz też moralną wyższość, to bo chcesz, robisz to z wyższym przyczyną, nie?
Nie, ja zawsze pamiętam przesłuchiwanie w RPGach jako coś bardzo trudnego, czego nie wiadomo, jak się do tego zabrać. Chyba, że masz no, złą postać w drużynie.
Dokładnie tak, więc trochę, no i pytanie jest takie trochę, czy pytanie jest zawsze, czy torturujesz, czy nie, kiedy te tortury są uzasadnione. No i przy okazji drugie pytanie, które ten film to porusza, to czy te tortury są, dają w ogóle wiarygodne informacje.
Tak.
Bo film sugeruje, że nie. No jest bardzo fajnie zrobiony, jest przede wszystkim bardzo dobrze zagrany przez Adama Drivera, przez wszystkie postacie poboczne, ma dobrą obsadę, no i pokazuje ci też jakby całą tą drogę, całe te społeczeństwo amerykańskie, no i pomimo tego, że temat jest trudny, to film trzyma cię dosyć mocno w napięciu, jednocześnie zapewniając ci rozładowanie sytuacji każdej jakby, więc ja bardzo polecam, no powiem ci, że bawiliśmy się świetnie na filmie o torturach. W przeciwieństwie do innego filmu. Mówiłem ci już o Unorthodox. Nie wiem, czy mówiłem, że widziałem cały, czy tylko, że zaczęliśmy.
Nie, mówiłeś.
Ale no tak, widzieliśmy cały. Tak, no to jeszcze raz chciałem ci powiedzieć, tylko że właśnie skończyliśmy ten Unorthodox właśnie jakoś tak w piątek albo w sobotę, już nie pamiętam. I mieliśmy coś takiego, mieliśmy takiego, taki wkurw na ten film. Na zmianę ja, na zmianę Ola, mieliśmy coś takiego, że każdy odcinek jedna osoba jęczała, bo ten film jest z kolei Unorthodox, ten serial o tej dziewczynce z hasyckich korzeni, która ucieka z tej hasyckiej społeczności, jest tak kurwa męczący, bo ona generalnie cokolwiek się nie dzieje, to płacze. Jak się wzrusza, to płacze, jak jest szczęśliwa, to płacze. I film jakby nie skupia się na żadnym pozytywnym aspekcie czegokolwiek właściwie, tylko jest jednym wielkim martyrologiem po prostu, tym razem kobiet opresjonowanych przez żydowską kulturę, nie? Więc masz paradoksalnie trochę holokaust w holokauście, nie?
Jasne.
I film jest dosyć ciekawy, ale jest też okrutnie kurwa męczący, bo no nie masz żadnego rozładowania napięcia ani przez chwilę, więc po każdej jakby oglądasz godzinę i po godzinie jesteś kurwa wyprany emocjonalnie, bo on podnosi ci bardzo mocno każdą sytuację i nie daje żadnego rozładowania, nic po prostu, nie?
No to ja ci powiem, że Monika zobaczyła wszystko naraz.
Paradoksalnie? Monika jebnęła, o kurwa.
Monika no to, zrobiła, zbingeowała.
No to grubo, nie? Musi mieć kurwa nierówno pod sufitem.
Mówiła,
nie?
Że nie może się oderwać. Uwielbia płaczące kobiety.
My też nie mogliśmy, ale to było raczej tak jak czytasz, ja miałem tak jak byłem dzieciakiem i czytałem rok 84 i pamiętam, że w pewnym momencie, gdy czytałem do połowy, to już nie mogłem się oderwać i przeczytałem całą książkę za jednym posiedzeniem i nie dlatego, że to było coś miłego po prostu, tylko była tak ciężka historia, że trochę chcesz, żeby się zakończyła, chcesz, żeby poznać koniec tego, nie? Żeby się to zamknęło, zakończyło i mieć to z głowy.
Jasne.
I trochę miałem z tym Unorthodoxem w taki sposób. A druga sprawa, że no trochę tam wiesz, hejt się włącza, nie? I trochę mówisz od początku, do czego trochę to prowadzi, no i ostatecznie co jest celem takiego filmu, nie? Celem jest pokazanie ci tej kultury, czy celem jest czasami zrobienie dobrego filmu na przykład. I myślę, że i jakie też wartości ci sprzedaje, nie? Myślę, że bardzo słabym aspektem tego Unorthodox jest to, że nie pokazuje ci dobrych cech tej kultury. Pomimo tego, to trochę to jest taki motyw, że robią ci film o nazistach i pokazują ci, że naziści kurwa wracali do domu i jedli noworodki.
No.
A trochę chcesz zobaczyć na przykład, że naziści, dobra, no kolesia, który pracował, to byłby fajny film, o kolesiu, który pracował w obozie koncentracyjnym na przykład, rzucało mu się to na beret, a potem i nie wiem, Niemcy były potęgą gospodarczą albo coś takiego, nie? Nie wiem, jakiś taki motyw, że jak wygląda takie normalne funkcjonowanie, bo to nie jest tak trochę, że ci strażnicy byli strażnikami na pełny etat, nie?
A widziałeś Jojo Rabbit?
Tak. Też miałem mieszane uczucia do Jojo Rabbita. Spodziewałem się o więcej, o wiele.
Ja w sumie nie miałem oczekiwań, dlatego może mi się podobało. A to jest w ogóle film, który działa jeszcze lepiej za drugim razem. Jak będziesz miał okazję zobaczyć go ponownie, to chyba warto.
Tak? Dlaczego?
Nie wiem. Po prostu za pierwszym razem zobaczyłem go, Monika na nim przysnęła, bo zasypia, jak oglądamy późno. I kończyła go następnego dnia i usiadłem z nią zobaczyć ten film od połowy jeszcze raz i powiem ci, że jakoś, nie wiem, wszystko co było dobre byłem w stanie lepiej docenić za drugim razem.
No on ma dobre rzeczy, ale ja się bałem, mi jedna rzecz nie pasowała w Jojo Rabbit, mianowicie to, że to był, zaczynał się jako luźna komedia, a kończył jako kolejny film o Żydach. Sprzedawało ci to, że Hitler będzie przyjacielem, mhm. na przykład, a tu bardzo szybko Hitler staje się negatywną postacią. I trochę wolałbym Hitlera jako takiego, jako taką postać, która zostaje z nim do końca, nie umiera z tym, tylko zostaje z nim do końca i jest tą postacią taką mocno komediową do samego końca, a nie, że nagle staje się czarnym charakterem.
No wiesz, no był czarnym charakterem i nie był przejawem dobrych rzeczy w życiu tego dzieciaka.
No nie wiem.
Ale nie wiem, no dla mnie to była komedia tak naprawdę. Ten film miał dla mnie 2 albo 3 takie momenty, które były szokujące, a generalnie był bardzo przyjemny. Miał ładną dziewczynę.
No, rozumiem. Rozumiem, Konrad.
Okej, dobra, czekaj, mam komiks do polecenia.
Tak.
To jest komiks internetowy, także każdy może wejść i go zobaczyć teraz. Nazywa się Swords Comic. Swords Comic. Jest dokładnie tym,
Swords.
Czym się nazywa. To jest komiks fantasy, który jest... ma taką fabułę, która troszeczkę jest spójna, a troszeczkę nie. Każdy odcinek jest troszeczkę o czym innym, ale co jakiś czas one skaczą do przodu, do tyłu i wracają do niektórych sytuacji i ciągną je do przodu. Ale komiks się koncentruje na mieczach. Na grach słownych związanych z mieczami, na dowcipach o mieczach, na ludziach, którzy biegają z mieczami, na mieczach, które mają duszę i mówią do ludzi, jest bardzo śmieszny przez większość czasu.
Jest dużo mieczy. Generalnie dużo mieczy, chcesz powiedzieć.
Jest tylko o mieczach. Tak jakby postacie w tym komiksie nie są tak istotne jak miecze w tym komiksie.
Ty wrzuciłeś teraz na supę coś takiego, że to jest miecz... Tak. Miecz Inferno?
To jest z tego właśnie, z tego komiksu. Także czasami są takie...
Tego?
Tak, to jest z tego. Generalnie ten komiks działa dużo lepiej jako pojedyncze komiksy niż jako całość, bo jeśli czytasz go jako całość, to na przykład wszystkie postacie mają praktycznie tą samą fryzurę i ciężko jest je od siebie odróżnić. Jest spoko, jest, polecam go. Jeśli chcesz się uśmiechnąć, to ten komiks jest niezły. Odcinki się wahają od średnio śmiesznych do takich, wiesz, boki zrywać śmiesznych, więc uważam, że jest spoko. Nie spina się też, żeby robić śmieszność na, tak jakby na siłę, więc czasami są odcinki, które są po prostu mniej śmieszne, ale pokazują coś durnego, nie? I też jest spoko. Myślę, że warto. Też rzadko też polecam komiksy ostatnio, bo mało ich czytam, także cieszę się, że czytam ten i polecam.
Ale fajnie, bo to jest taki, to są takie paski.
Tak, to są paski. 4-kadrowe za każdym razem. Jedna fajna rzecz. Jak zobaczysz na adres poszczególnych pasków w HTML-u, znaczy w adresie, to paski są ponumerowane rzymskimi cyframi.
Rzymskimi. No super.
Zastanawiam się, czy to jest plugin, który to robi.
No łatwo to zrobić.
Myślisz? Musiałbyś mieć tłumaczenie.
Bierzesz stringa.
No.
Bierzesz stringa i po prostu je zamieniasz rzymski, bierzesz stringa, czyli to z tego stringa i parsujesz go na numerek i tyle, koniec.
Ale potrzebujesz pluginu, który umie zamieniać numerki na rzymskie, nie?
No, a czemu masz nie mieć?
No nie wiem, jak to działa.
Dosyć łatwo się to robi.
Odszedłem od programowania.
Dosyć łatwo
tak
się
bardzo.
To robi w... No wiem, ale to jest dosyć łatwa rzecz. Możesz w nowych tych robisz coś takiego, że praktycznie wszystko serwuje ci jedna jakby jedna strona, czyli trafia do takiego, prawdopodobnie trafia to do tego komika, a ten numerek to jest parametr. Mhm.
Tak, tak.
I ten API komik po prostu serwuje w konkretny sposób, nie? Już nie ma tak, że się robi jakieś strony HTML, tylko raczej generuje je na bieżąco.
Jasne, ma sens. Dobrze. Czy coś jeszcze? Czy coś nam zostało? Chyba nie. To wszystko. Także co nam pozostało? Pozostało nam przypomnieć, że spotykamy się dzisiaj wieczorem oglądać film razem. Jeśli nam się uda, to będziemy na głosie z Mateuszem.
Just remember what your father taught you. If you get in a fight, just stab your enemy before they stab you. That's terrible advice, Dad.
Well, I'm still alive. Spotykamy się dzisiaj wieczorem oglądać film na YouTubie. Prawdopodobnie Misia. Możliwe, że ze mną i Mateuszem na głosie. I zsynchronizowanego u wszystkich. Także jeśli chcecie zobaczyć wieczorem jakiś polski film, prawdopodobnie Misia, to wpadnijcie.
Bierzemy Misia albo Hydrozagadkę. Hydrozagadka, nie wiem czy kojarzysz, to jest ponoć film o polskich superbohaterach.
No właśnie, dlatego wiem, że Misia jest parodią polskiego systemu, a Hydrozagadka jest bardziej parodią gatunku, więc nie wiem, jeden jest bardziej więc wartościowy, myślę, a drugi może być śmieszniejszy.
Tak.
Może zobaczymy prędzej czy później oba.
Jest. Jest. No i co? Z miejsca, gdzie nie było newsów, jebnęliśmy prawie półtorej godziny.
Tak. Tak było. Może lepiej, tak, kiedy nie mamy tematu.
Tak było. Oczywiście, że tak.
Dobra. Dziękujemy wam wszystkim. Nie będę się rozwodził nad podziękowaniami, bo nagrałem je kiedyś w MP3 i wrzucam je automatycznie na koniec podcastu, także zakładam, że jest to załatwione. To by było wszystko na dzisiaj. To był 203 odcinek podcastu Inside Baseball i z Warszawy i z Wrocławia mówili do was Konrad Okoński, Susza Bracie.
Oraz Mateusz Żarkowski.
Cześć.
Cześć.